Witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę z Uniwersytetu Białostockiego, członka Rady Polityki Pieniężnej. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i naszym radiosłuchaczom.
Panie profesorze, Ministerstwo Finansów poinformowało, że Komisja Europejska będzie zobowiązana do objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Resort przekazał, że jest w dialogu z Komisją, aby wyjaśnić przyczynę przekroczenia przez Polskę granicznej wartości deficytu 3% PKB.
Tak, tak się stało. Należy to czytać w ten sposób, że Ministerstwo Finansów, kiedy Główny Urząd Statystyczny oficjalnie podał, co prawda wstępny, jednak deficyt za rok 2023 na poziomie 5,1%, ministerstwo w ten sposób to skomentowało, jakby przygotowując Polaków, nas wszystkich, do tego, że właśnie taki scenariusz może się zdarzyć. Procedura nadmiernego deficytu, no, można powiedzieć tak, to instrument zarządzania gospodarczego, w zasadzie dyscyplinowania fiskalnego ze strony Unii Europejskiej, który wynika wprost z artykułu 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to procedura, która, no, można powiedzieć, jest nam, Polakom, polskiemu rządowi, Ministerstwu Finansów znana, bo Polska była tą procedurą już dwukrotnie obejmowana w latach 2004-2008 oraz 2009-2015. Teraz mieliśmy taki okres w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kiedy ta procedura na 4 lata była zawieszona w związku ze szczególnym okresem spowodowanym pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie. I to zawieszenie się zakończyło. W związku z tym, no, taka interpretacja, takie informacje ze strony Ministerstwa Finansów. Czy tak się stanie, zobaczymy, dlatego że na forum Unii Europejskiej toczą się rozmowy dotyczące, no, ewentualnego, nazwijmy to, korygowania czy ewentualnej korekty ram zarządzania gospodarczego, w tym reguł fiskalnych, zwłaszcza w sytuacji krajów, które nie przekraczają drugiego kryterium, czyli pierwsze, a więc deficyt budżetowy jest przekroczony, tym pierwszym kryterium jest 3%, natomiast drugie kryterium dotyczące długu publicznego to jest 60%. My nie mamy przekroczonego drugiego kryterium, w związku z tym, no, są jakieś, czy są pewne oczekiwania w stosunku do tej korekty ram, a tutaj jednym z kryteriów ewentualnego uruchomienia tej pewnej korekty są zwiększone wydatki na zbrojenia i my tutaj jesteśmy tym krajem, który ma największy udział wydatków na zbrojenia, więc jest takie zagrożenie objęcia procedurą, natomiast być może to nie stanie się. To takie są fakty. Natomiast gdyby do tego doszło, no to cóż, no, to ma być, taki był zamysł, taki instrument dyscyplinujący, zmuszający rząd, no, zwłaszcza ministra finansów, nakładający pewne obowiązki przygotowywania planu zmniejszania tego deficytu, wysyłania dwukrotnie w roku oficjalnych raportów do Brukseli, co byłoby, czy zwykle jest, takim taką mobilizacją do tego, żeby ten deficyt budżetowy zmniejszać. I tak należy patrzeć na te informacje, które właśnie minister finansów nam przekazał.
To sprawa deficytu. Stopy, panie profesorze, procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie i kluczowe pytanie, bo ten mechanizm dotyka nas wszystkich, o prognozy dotyczące inflacji.
Tak, właśnie w ubiegłym tygodniu mieliśmy decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i na tym posiedzeniu podjęliśmy decyzję, że nie zmieniamy stóp procentowych, mimo faktu, iż właśnie trzeba to wyraźnie podkreślać, że na koniec pierwszego kwartału, na koniec marca odczyt inflacji był bardzo dobry. Był to odczyt, który był marzeniem jeszcze nie tak dawno, bo 1,9%, jeśli chodzi o inflację, tak zwaną inflację konsumencką, czyli tą, która służy do oceny realizacji tak zwanego bezpośredniego celu inflacyjnego, który w Polsce jest ustalony na poziomie 2,5%. Plus minus 1%, więc jesteśmy w celu, tak naprawdę w taśmie odchyleń poniżej tego celu, czyli bardzo dobry odczyt. Natomiast generalnie Rada Polityki Pieniężnej realizację celu rozumie w średnim horyzoncie. Czyli to, co nas teraz interesuje, ten odczyt nas bardzo ucieszył. Natomiast to, co nas interesuje, to interesuje nas trwałość utrzymania się w tym celu. I mogę powiedzieć tak, że najprawdopodobniej stopy nie zostały zmienione dlatego, mówię w ten sposób, gdyż jest to decyzja kolegialna, dlatego, że mamy pewne obawy co do tej trwałości. Te obawy są dosyć powszechnie artykułowane przez ekonomistów, polityków, dziennikarzy, a także były przekazane do wiadomości opinii publicznej przez naszego prezesa na piątkowej konferencji prasowej. Chodzi o to, że mamy dwa zagrożenia wewnętrzne, główne, które mogą doprowadzić, mogą spowodować i spowodują jakiś impuls proinflacyjny. Te dwa czynniki to przywrócenie VAT-u na żywność, które się stało z 1 kwietnia. Ja osobiście nie przykładam dużej wagi do tego czynnika. Nie wydaje mi się, aby sprzedawcy próbowali w całości zrekompensować sobie ten VAT w nowych, wyższych cenach, bo widzimy bardzo wyraźnie, że w Polsce w tej chwili mamy walkę o wolumeny. Nikt ze sprzedawców, z istotnych sprzedawców, nie chcę pogodzić się z taką perspektywą, że w roku 2024 sprzedam mniej niż sprzedał w roku 2023, dlatego prowadzi bardzo elastyczną politykę cenową. Mówi się nawet bardzo wyraźnie o wojnie cenowej, więc ja twierdzę, że konkurencja w naszym kraju w obszarze dostarczania Polakom tych podstawowych dóbr, zwłaszcza żywnościowych, ale nie tylko żywnościowych, znowu dobrze pracuje i dlatego te ceny, uważam, nie będą rosły jakoś znacząco. Natomiast drugim, znacznie poważniejszym czynnikiem, ewentualnym czynnikiem inflacjogennym będzie znoszenie dopłat do energii elektrycznej, czy likwidacja, jakieś schodzenie tej części tarczy antyinflacyjnej. Jesteśmy przed tym, jeszcze nie znamy scenariusza, jak to będzie się odbywało. Wszystko wskazuje na to, że początek tego, w cudzysłowie, schodzenia z tej tarczy antyinflacyjnej nastąpi od początku drugiego półrocza, czyli od miesiąca lipca. To będzie impuls niewątpliwie poważniejszy. Na ile to będzie mocny impuls, zobaczymy. Generalnie panuje dosyć powszechna zgoda co do tego, że inflacja w Polsce w jakimś sensie, znowu mówiąc w cudzysłowie, odbije. Są różne scenariusze, do jakiego poziomu mogłaby ona znowu urosnąć. Ja osobiście nie wierzę, żeby to były jakieś znaczące przyrosty inflacji, ale jakieś będą. Więc stąd, mimo tych faktów bardzo pozytywnych, które podkreślałem, stąd ta nasza decyzja, to co ojciec podkreślił w pytaniu, że stopy w marcu pozostały na dotychczasowym poziomie. Rzeczywistość jest dynamiczna, dzieje się także wiele w otoczeniu zewnętrznym, w otoczeniu geopolitycznym. Jest trochę zagrożeń, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej, więc ta troska o trwałość pozostania w celu inflacyjnym jest autentyczna i jest ważna. Natomiast ja jestem w stanie wyobrazić sobie takie informacje w przyszłości i wierzę, że tak to będzie się odbywało, że jeszcze w tym roku pojawią się przesłanki do tego, żeby jeśli nie obniżać, to przynajmniej dyskutować o ewentualności obniżek stóp procentowych. Ważny jest dzisiejszy dzień, ważny jest jutrzejszy dzień, jeśli chodzi o to, jak zachowa się System Rezerw Federalny, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych oraz Europejski Bank Centralny. Generalnie, tak jak wielokrotnie Rada Polityki Pieniężnej komunikowała, my jesteśmy otwarci na te wszystkie informacje, które do nas docierają, analizujemy je i reagujemy i na pewno będziemy reagowali tak, na ile będzie nam pozwalała zarówno ta sytuacja w otoczeniu wewnętrznym, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Są przesłanki, żeby być dobrej myśli.
Panie profesorze, dziękuję za komentarz, dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bóg zapłać.
Również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą z Uniwersytetu Białostockiego, członkiem Rady Polityki Pieniężnej.